Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, witamy jak zwykle w środowy wieczór w ramach audycji Czarno na białym. Formuła audycji wskazuje poniekąd pewien zakres tematyczny, że chcemy mówić o rzeczach nieraz trudnych, kontrowersyjnych i chcemy podawać prawdę, czyli czarno na białym. Podawać rzecz bez ogródek, jak to się mówi popularnie, nie owijając w bawełnę. Dzisiaj, a jeszcze może się przedstawię, ksiądz Stanisław Choćko, chociaż wielu słuchaczy już na pewno po głosie poznaje, bo nieraz tutaj występowałem, zresztą tak jak i inni księża prowadzący te audycje cyklicznie co tydzień. Ze mną są w studio zacni goście, którzy za chwilę się przedstawią. I jeszcze mamy jednego gościa przy telefonie, bo obiecał wypowiedzieć się przez telefon, nie mogąc tutaj przyjechać. Ale chcę zapowiedzieć temat. Drodzy słuchacze, temat mediów zawsze jest aktualny i podstawowy problem, czy podstawowe zadanie mediów, czyli środków masowego przekazu, jest podawanie prawdy. Człowiek ma prawo poznać prawdę i zająć wobec niej stanowisko. I to jest podstawowe zadanie. Informacja zgodna z obiektywną rzeczywistością, czyli prawda. Ale wiemy, że żyjemy dzisiaj w takim świecie, że media też służą różnym innym celom. Na przykład media mogą służyć zdobywaniu władzy politycznej, albo media mogą służyć do walki z przeciwnikiem, media mogą służyć do nawet do szkodzenia drugiemu człowiekowi, do zwalczania kogoś, kogo nie lubię. Mogę na przykład oskarżyć fałszywie na przykład. Zdarza się to bardzo często. Następnie media mogą służyć nie tylko ukazywaniu rzeczywistości, ale kreowaniu rzeczywistości. Że chcemy pewną rzeczywistość wykreować, jakby wytworzyć nową rzeczywistość, wpływać na myślenie ludzi. Na przykład media mogą służyć tworzeniu pewnych postaw, na przykład zbiorowych postaw, opowiedzenia się zbiorowego za czymś albo przeciwko czemuś, kształtowaniu postaw patriotycznych albo jeszcze jakichś innych. I no, prowadzi się wtedy pewną politykę medialną. Poszczególne czasopisma, gazety, radio czy telewizja, internet mogą być określone, strony internetowe mogą mieć swój profil, czyli określony cel, któremu mają służyć. I nieraz mam takie wrażenie, że ludzie, taki przeciętny słuchacz, to są pogubieni w tym wszystkim i nie orientują się, czemu media służą i mam wrażenie, a teraz jestem głęboko przekonany, że bardzo często dokonuje się manipulacji świadomej, czasami może nieświadomej, ale najczęściej świadomej, manipulacji prawdą. I ludzie są wprowadzani w błąd i media zamiast podawać prawdę obiektywną w ten sposób, ukazywać rzeczywistość i pomagać ludziom, bo człowiek zdając prawdę może być człowiekiem wolnym, to media kłamiąc czy podając półprawdy w ten sposób zniewalają ludzi, bo jeżeli ktoś nie zna prawdy, jest zniewolony. Media dzisiaj nazywane są czwartą władzą, a nieraz niektórzy mówią, że są pierwszą władzą, bo ich wpływ na człowieka jest tak potężny, że ludzie po prostu mediów dzisiaj się boją. Sam o tym się przekonałem. Boją się wypowiedzieć w telewizji, napisać do gazety, bo boją się, że ktoś po prostu ich wypowiedź zmanipuluje, przekręci, a potem, że tego człowieka po prostu zniszczy. Ludzie czują się bezradni, jeżeli o kimś napiszą w mediach, czy ukażą jego postawę. Człowiek czuje się pokrzywdzony, to nieraz mówi, że lepiej machnąć ręką, nie dochodzić swoich spraw, bo z mediami nikt jeszcze nigdy nie wygrał. I chcemy dzisiaj o tym właśnie porozmawiać. Dlatego prosiłbym Państwa o wypowiedzi, jak Państwo traktujecie media, czy spotkaliście się na już tak osobiście, oko w oko z manipulacją w mediach, żebyście Państwo podali przykłady takich manipulacji, podawania nieprawdy. No dzisiaj mamy temat gorący, wszyscy o tym mówią, no bo komisja badająca przyczyny katastrofy w Smoleńskiej podała wersję rosyjską tej katastrofy i wszyscy są zbulwersowani. Wiele osób mówi, że jest to nie do przyjęcia, że jest to kpina z Polski. Ta wiadomość została podana przez media. Widzimy, jak ona szybko się rozeszła lotem błyskawicy. I w tym wypadku, jeśli mamy do czynienia z manipulacją, no bardziej mamy do czynienia z manipulacją ze strony władz rosyjskich, które próbują ukryć ewentualną winę strony rosyjskiej, w tym czy część winy. I chcielibyśmy, żeby Państwo podali swoje opinie, jak traktujecie media. Czy gdyby na przykład telewizja przyjechała gdzieś do miasta, do wioski, prosiła o wypowiedzi na określony temat, czy Państwo byście się zgodzili na takie wypowiedzi, czy nie? Czy byście uciekali od takiej telewizji, bojąc się, że zostaniecie zmanipulowani? I dlatego prosiłbym o telefony od Państwa z wypowiedziami na żywo, z wejściem na antenę, numer 25 644 65 55. Powtórzę, 25 644 65 55. Można przysłać także SMS na numer 509 056 590 lub wypowiedzieć się na gadu-gadu numer 308 67 01. Proszę Państwa, dodam jeszcze, że ja też posłużę się bardzo konkretnym przykładem manipulacji medialnej, a mianowicie przez taki nasz regionalną gazetę, wymienię ją z nazwy, Słowo Podlasia, bo sam zostałem pewną ofiarą ataku tej gazety na moją osobę i podania nieprawdy, fałszu. Parafianie stanęli po mojej stronie, ale nie chciałbym teraz o tym mówić, żeby nie zdominować audycji tym jednym przykładem. Proszę o pozostanie z nami do końca audycji i na koniec Państwo dowiecie się pewnych ciekawych rzeczy. Przy okazji powiem w sposób pozytywny o tym, co robimy w parafii. No i też spróbuję tak dociec, dlaczego doszło do tej manipulacji, jak to było możliwe, że manipulacja, a nawet ewidentna nieprawda została przez tęże gazetę podana. No, będzie to miało szerokie reperkusje i medialne, i być może także i prawne, bo ten temat wywołał wilka z lasu i okazuje się, że rozdzwoniły się do mnie telefony, bo i telewizja była. Jestem umówiony także na wywiad z Radiem Lublin i Echo Katolickie do mnie się zgłosiło, żeby coś na ten temat powiedzieć, i Katolickie Radio Podlasia. Także zaczyna się robić naprawdę wesoło. A jest to okazja, żeby promować dobro, bo nigdy nie chodzi o to, żeby walczyć. Ja mam takie przynajmniej wyobrażenie roli mediów, że nie chodzi, żeby walczyć przeciw komuś, czy tylko zwalczać zło, ale też promować dobro, ukazywać dobro, bo temu właśnie służą media, prawda i dobro. A teraz przedstawię Państwu pokrótce naszych gości. Goście przedstawią się. Za chwilę połączymy się z księdzem Krzysztofem Skwiarczyńskim telefonicznie. Księdza serdecznie pozdrawiamy. Połączymy się, bo ksiądz Krzysztof nie mógł dzisiaj do nas tutaj przyjechać, ale obiecał, że powie kilka słów na temat manipulacji w mediach telefonicznie. Ksiądz Krzysztof pracował wiele lat tutaj w Katolickim Radiu Podlasia. Jest, można powiedzieć, ekspertem w tej dziedzinie i siedzi w temacie, krótko mówiąc. To za chwilę. Teraz tak, w naszym studiu jest jeszcze ksiądz Paweł Siedlanowski, którego serdecznie witamy. Ksiądz ma dużo funkcji różnych, ale między innymi jest dziennikarzem.
Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu.
Szczęść Boże. Księże Pawle, proszę może więcej o sobie powiedzieć, bo na pewno słuchacze też księdza znają, ale może ktoś nie zna. Gdzie ksiądz zetknął się z mediami, jaka była rola księdza w mediach?
Tak, witam Państwa bardzo serdecznie, więc na pewno mamy okazję się słyszeć i na falach Katolickiego Radia Podlasie i mamy okazję też się spotykać z wieloma z Państwa w naszym diecezjalnym tygodniku, z którym jestem już związany kilkanaście lat, z innymi mediami, z naszym dziennikiem, z miesięcznikiem Różaniec, z nowym miesięcznikiem w naszej rodzinie, więc ten kontakt jest, myślę, dość taki obfity. No, media to jest taka rzecz bardzo pasjonująca, chociaż taka, jak tu ksiądz właśnie powiedział, jest to ta czwarta władza, może pierwsza władza. Kiedy Montesquieu już pisał o trójpodziale władzy, jeszcze nie miał pojęcia, że za kilka wieków wyrośnie właśnie taka władza, która będzie miała tak ogromny wpływ na naszą rzeczywistość, niewątpliwie dobrą. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie świata bez mediów, jakichkolwiek, czy to będą media, czy to będzie telewizja, radio, czy to będą media elektroniczne typu internet. Żyjemy w świecie, który jest globalną wioską właśnie dzięki mediom. I niewątpliwie tutaj niewątpliwie media są takim fundamentem, podstawowym nośnikiem przekazu informacji, dzięki któremu świat się gwałtownie skurczył.
Tak, ale jak każda rzeczywistość, mogą ulegać deformacji.
Oczywiście, jest to pokusa zbyt wielka. I tutaj też nie chciałbym, żebyśmy narzekali, bo jesteśmy też w medium naszym lokalnym, które ma ogromny wpływ, myślę, na życie naszych tutaj mieszkańców i tą słuchalność bardzo dużą w naszym regionie. Ja myślę, od czego warto by zacząć. To jest to, że prawda jest taka, że media, właściwie nie ma mediów, które by nie miały jakiegoś profilu, bo my czasem mamy takie bardzo szczytne, idealistyczne pojęcie o mediach. Natomiast każda gazeta, każda stacja radiowa, telewizyjna ma swojego właściciela. Każdy właściciel ma jakieś swoje przekonania. Każdy właściciel ma swoje interesy.
Tak. Księże Pawle, jeśli można, bo tu jeszcze pan Dariusz za chwilę się przedstawi, ale ksiądz Krzysztof Skwiarczyński, że tak powiem, wisi na słuchawce, no i radio zapłaci milion za połączenie telefoniczne, a być może ksiądz Krzysztof jest zmęczony kolędowaniem i chce wcześniej spać, iść, dlatego poprosimy teraz księdza Krzysztofa o wypowiedź. Ksiądz Krzysztof już na pewno się zorientował w temacie, o co nam chodzi. I księże Krzysztofie, prosimy o przedstawienie się krótkie i powiedzenie właśnie od razu już ad rem o tych manipulacjach. Czy spotkałeś się, księże Krzysztofie, z manipulacjami w mediach i jak je traktowałeś i jak broniłeś siebie czy innych przed kłamstwem, przed złem, które może płynąć ze strony mediów?
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i witam gości w studiu. Ja miałem to szczęście, myślę, że tak, być związanym z mediami przez 11 lat pracy, mojej pracy w Katolickim Radiu Podlasie. I oczywiście to, co ksiądz Paweł powiedział przed chwilą, to, że świat stał się globalną wioską i w tym momencie obieg informacji jest błyskawiczny, bo to, co się dzieje w jednym momencie po jednej stronie kuli ziemskiej, dosłownie za sekundę jest wiadomo na całym świecie. To jest coś, co jakby tę siłę mediów wzmacnia. Po drugie, zgadzam się w zupełności z tym, co ksiądz Paweł powiedział, że nie ma mediów tak zwanych obiektywnych, bo każde media mają tak zwaną swoją linię programową, gdzie realizują określoną promocję określonych wartości.
No ale księże Krzysztofie, czy jednak nie jest obowiązkiem ludzi mediów dążenie do obiektywizacji tej prawdy i maksymalnej, jak się tak, tylko da?
Tak, jak najbardziej, bo jeżeli byśmy traktowali media i ich rolę jako rolę służebną wobec społeczeństwa, no to realizacja tej służby właśnie polega na prawdzie. A przechodząc już do tych manipulacji, o których dzisiaj rozmawiacie Państwo w studio, ja bym chciał zwrócić uwagę na trzy rzeczy, które mnie osobiście najbardziej bulwersują. Pierwsza to jest coś, co ja nazywam półprawdami. Bo w momencie, kiedy media mówiłyby same kłamstwa, no to sprawa jest prosta, bardzo łatwo to jest rozszyfrować. Natomiast problem jest skomplikowany w momencie, kiedy media posługują się półprawdami. Kiedy z jednej strony przekazują jakieś fakty, czyli podają jakąś prawdę, a z drugiej strony dokładają do tego kłamstwo i to wszystko jest ze sobą zmieszane. Dla człowieka, który nie ma jakiejś orientacji w temacie, nie jest często ekspertem w danej dziedzinie, często te sprawy są nie do rozróżnienia i to jest bardzo niebezpieczna forma manipulacji, ponieważ no, ona powoduje, że człowiek jest troszkę ubezwłasnowolniony wobec przekazywanych treści. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest to, że dzisiaj mamy modę na promowanie czegoś, co można nazwać złem, sensacją, jakimiś takimi wartościami, no, takimi makabrycznymi. No, na pewno zło jest o wiele łatwiej pokazać niż dobro i pewnie stąd to się bierze. Zresztą jest coś takiego chyba i w naszej psychice, że jeśli ktoś nam wyrządzi zło, to my to zło w sobie nosimy, my o tym złu długo pamiętamy. Natomiast dobro, które ktoś czyni wobec nas, ono po nas często spływa jak przysłowiowa woda po kaczce i rodzi się w nas takie przeświadczenie, że świat jest zły, że nie ma w świecie dobra, bo to dobro nam zadane nas boli i długo my je w sobie nosimy. I może dlatego też i media jakby w tym kierunku często idą, że nagłaśniają zło, że pokazują zło, że fascynują się złem. No i ludzie za tym idą, bo to jest gdzieś jakoś tam chyba bliższe naszej tej skażonej naturze. Natomiast właśnie rolą mediów jest pokazywanie dobra, promowanie dobra, tylko to jest o wiele trudniejsze i to już jest prawdziwa sztuka. No i trzecia rzecz, jeśli chodzi o manipulację, to jest coś, co nagminnie możemy dzisiaj obserwować w środkach społecznego przekazu, mianowicie wyrywanie jakiegoś zdania z kontekstu i na bazie tego wyrwanego zdania formułowanie jakby całej myśli, często zupełnie odmiennej od tego, co powiedziała dana osoba, której zdanie wyrwano z kontekstu. No i tutaj można byłoby wiele przykładów podawać, kiedy właśnie takie metody się stosuje. Stąd zawsze radziłbym, żeby sięgać do oryginalnego tekstu, kiedy na przykład jest nagłaśniane jakieś zdanie z jakiegoś listu skierowanego, nie wiem, do biskupów polskich przez jakiegoś zakonnika i to jedno wyrwane zdanie sugeruje, że treścią było to czy tamto, a kiedy się weźmie ten cały list i przeczyta to zdanie w kontekście, w którym zostało ono użyte, to zupełnie jest inny sens całej wypowiedzi.
Tak, a nieraz dokonuje się celowego wyboru z jakiejś wypowiedzi, jakiegoś zdania i się to zdanie rozdmuchuje do niebotycznych rozmiarów.
Dokładnie tak, dlatego to, o czym i ksiądz Paweł wspomniał i pod czym ja się podpisuję, że jest określona linia programowa w danej stacji radiowej, telewizyjnej czy w danej gazecie. No i właśnie taka manipulacja służy właśnie tej linii programowej.
Tak, no przykładem jest tutaj chociażby książka najnowsza papieża Benedykta XVI, gdzie mówił o sytuacji Kościoła, o problemach moralnych, o wierze. Bardzo szeroka książka, wywiad rzeka, gruba książka, potężna. A wypowiedziane jedno czy dwa zdania na temat prezerwatyw zdominowało wszystkie media światowe, które przez ładnych kilka dni biły pianę tylko na ten jeden wyłącznie temat.
Dokładnie tak.
Dobrze, księże Krzysztofie, dziękujemy za ten krótki wywiad, ale mamy nadzieję, że twoje troszeczkę wycofanie się z życia publicznego przez media nie było spowodowane i pójście na parafię nie było spowodowane zniechęceniem do mediów i do manipulacji, tylko innymi wyższymi racjami duszpasterskimi.
Absolutnie tak. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Dziękujemy bardzo. A jak się kolęduje tam w parafii Gąsiory?
No bardzo miło, bardzo sympatycznie. To jest moja druga kolęda w parafii. Jeszcze poznaję parafian. Parafianie się ze mną obswajają. No mam nadzieję, że to nam dosyć dzielnie wychodzi. Także myślę, że i też będzie jakiś duchowy pożytek z tego wszystkiego.
Dziękujemy i pozdrawiamy i księdza Krzysztofa Swierczyńskiego. Dziękujemy za powiedź i wszystkich parafian z parafii Gąsiory. Ja przyznam też, że miałem tam okazję głosić swego czasu rekolekcję kilka lat temu. Bardzo zacna parafia, porządna i gorliwa. Wybudowali przepiękny kościół. Także na pewno księdzu Krzysztofowi tam się dobrze pracuje. Życzymy wielkich owoców. Mamy tu jeszcze w studiu jednego gościa, pan Dariusz Daczkowski, który jest prawnikiem i też powie nam kilka słów, kilka aspektów prawnych na temat mediów. I też może państwo chcielibyście się czegoś dowiedzieć, no dzisiaj oferujemy bezpłatną poradę prawną. Jak dociekać tej prawdy, jak się bronić, czy no, mieć ten lęk przed mediami, czy jednak mieć to poczucie, że prawdy można dociec i że jednak w efekcie dobro zwycięża, jeżeli ktoś czułby się okłamany, zmanipulowany czy sponiewierany przez jakiegoś dziennikarza, czy przez kogoś, kto kogoś gdzieś oskarżył niesłusznie, jak dociekać tej prawdy. Panie Dariuszu, pan zajmował się już chyba takimi sprawami, że tak powiem, no, na podstawie mediów, że gdzieś ktoś powiedział jakieś kłamstwo, poczuł się znieważony i czyli zostały naruszone jego dobra osobowe. Jak pan patrzy na te sprawy? Czy te sprawy są rzeczywiście tak bardzo trudne, jak ludzie to mówią?
Dzień dobry państwu, znaczy dobry wieczór państwu, szczęść Boże, serdecznie państwa pozdrawiam. Tutaj bym podzielił zasadniczo, jeżeli chodzi o, no bo ksiądz tutaj pyta już taką praktykę typowo sądową, jak się odbywa, prawda, w sądzie. To ja bym tutaj należy rozróżnić raz sąd jako ludzi, którzy orzekają, a drugi raz na podstawie czego orzekają, na podstawie jakiego prawa. Jeżeli chodzi o prawo prasowe, czy o ochronę dóbr osobistych, czy to prawda zawarto w kodeksie cywilnym, czy w kodeksie karnym, uważam, że jest całkiem niezła. Mówię to nie tylko jako prawnik, ale także ukończyłem filozofię, uczęszczam też na seminarium doktoranckie z filozofii, także myślę, że jakieś tam elementarne pojęcie o prawdzie mam, o funkcji prawa i uważam, że jest to całkiem niezłe.
Czyli prawo mamy w sobie niezłe na ten temat.
Na świat, w którym żyjemy, na pewno uważam, że nie jest złe, pomimo czasów takich, prawda, mówiących, że prawda jest niepoznawalna, czy w ogóle jakiś taki zaciemniający to wartości, brzydkie słowo wartości, ale prawdę o człowieku, to kim jest człowiek. To prawo prasowe opiera się jednak w swojej części, ja nie mówię w składach orzekających, do których mam duży szacunek i tak dalej, absolutnie nie uogólniam, że to są źli ludzie i tak dalej, ale to różnie może być, wszyscy jesteśmy słabi. Ale prawo prasowe, tak pokrótce mówiąc, opiera się na prawdzie i dziennikarza czyni takim sługą prawdy. On w swoim fachu przede wszystkim ma dociekać tej prawdy i jest zobowiązany przy tym do zachowania szczególnej staranności. Nie taka, jaka normalnie jest używana w stosunkach cywilnoprawnych, ale szczególna. To jest człowiek, który ma być specjalistą do dochodzenia prawdy. Oczywiście żyjemy, każdy może być oszukany. Dziennikarz też może być oszukany. I on odpowiada w sytuacji, kiedy nie zachował swojego warsztatu, kiedy poczynił jednostronnie, kiedy uzyskał informacje od ludzi żyjących z sobą w konflikcie od jednej strony tylko, bez jakiejś weryfikacji. On jest zobowiązany do weryfikacji tak samo materiału, prawda, tego wszystkiego. To, co mówili moi szanowni poprzednicy, wszystko uważam, dałoby się zawrzeć i jest jasno czytelne stanowisko przynajmniej prawa, naszego polskiego prawa w stosunku do pracy dziennikarskiej i to, co mówili, są ewidentne naruszenia ustawy, prawda, o prawie prasowym, orzecznictwa sądu i tak dalej. Dziennikarz jest zobowiązany do starannego zbierania, na nim ciąży obowiązek zachowania obiektywizmu w publikacjach. Nie powinien dopuścić tego, aby obraz wydarzeń został przekazany do społecznego obiegu przez zainteresowane osoby. To, co się często odbywa, czy jakichś przy okazji wyborów, czy na przykład mówi się, nie wiem, jest nowy wójt, załóżmy, robi czystkę, zwalnia wszystkich jak leco. Jedną partię załóżmy zwalnia. Okazuje się, że nie siedmiu, a jeden był na tyle partii, co jest tych tak mało. Chodzi mi po prostu, tutaj wszędzie widać ten brak właściwej weryfikacji. I to, co na przykład było u księdza, też jest ewidentnie widać, trzeba by było weryfikować, czy ta osoba nie jest przypadkiem skonfliktowana z księdzem, czy może nie było tam jakichś...
Ale to o tym jeszcze wspomnimy i chcemy na razie ogólnie.
I tylko już kończąc swoją wypowiedź poza porządkiem prawnym, który tutaj wymaga dochodzenia, całym warsztacie dochodzenia dziennikarza do prawdy, kiedy on odpowiada, ponosi odpowiedzialność w sytuacji jednak, kiedy pomimo wszystko rząd się zorientował, prawda, że napisał nieprawdę, że zrobił, krótko mówiąc, źle jeżeli jest porządnym dziennikarzem, ma porządny warsztat, zgodnie z kodeksem etyki dziennikarskiej, jest zobowiązany do autokorekty, do autosprostowania i to bez, w momencie, kiedy on się zorientuje, że to była nieprawda. Na tym polega jego rzetelność, fachowość i jego profesjonalizm. Dziękuję.
Tak, to o czym pan Darek mówił przed chwilą tutaj, ja bym jeszcze dołożył do tego jedną bardzo ważną rzecz, która dzisiaj, zasadę, która nagminnie jest łamana, mianowicie bardzo staranne musi być oddzielenie prawdy od komentarza.
Od opinii własnej.
Od opinii własnej. I dzisiaj, i to oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, trzymamy się tej tezy, którą postawiłem, że każde medium jest czyjąś własnością i spełnia różne prawda, zadania postawione przez właściciela. I tego pewnie nie zmienimy. Tylko, że jako czytelnik, jako odbiorca danej informacji mam prawo wiedzieć, że ta część informacji to jest fakt, który został, właśnie zostały spełnione wszystkie te wymogi, ażeby ta informacja była prawdziwa, zweryfikowana i tak dalej, ma być oddzielone od komentarza. Proszę Państwa, co się dzieje dzisiaj? Bardzo często, i to duże media, majstromowe media w Polsce, bardzo często jest tak, że my nie jesteśmy w stanie oddzielić, to co ksiądz Krzysztof też mówił, nie jesteśmy w stanie oddzielić prawdy od komentarza, one się ze sobą zlewają. I ta informacja, która ma być jakimś przedstawieniem faktu sprawdzonego, zweryfikowanego, staje się jednocześnie jakąś formacją. Po to, dlatego że autor na początku stawia sobie jakąś tezę. Bardzo często to mówimy o różnych formach manipulacji, jest naprawdę bardzo dużo, ale to, co bardzo często dzisiaj się mówi, to jest tak, są tak zwane kalki. Stawia sobie taką tezę, kalkę. Ksiądz jest tym niedobrym, prawda, w parafii, który zabiera pieniądze dzieciom, ten ksiądz, chciwiec, niegodziwiec i tak dalej. To jest ta kalka, na której następuje porozumienie pomiędzy tym, który tworzy informacje i tymi ludźmi, którzy są w jakiś sposób zaciekawieni, którzy są często księdzu nieprzychylni, więc powstaje pewna nić porozumienia, na której, prawda, ten tworzący informacje ukrywa jakiś swój interes. I to jest wielka niegodziwość i wielka niesprawiedliwość, a trzeba powiedzieć niestety dzisiaj, że wiele mediów taki sposób informacje dla przeciętnego odbiorcy nie do odczytania. Dla kogoś, kto nie jest zorientowany głębiej, nie zna właśnie źródeł, nie zna tych mechanizmów, on po prostu przyjmie to tak, jak jest. I ta prawda, ona jest pokazana w jakimś świetle, zmanipulowanym świetle, które wykrzywia ją, jak w krzywym zwierciadle.
Proszę Państwa, może posłuchamy chwilę muzyki i później porozmawiamy o tym sobie jeszcze, o tych manipulacjach. No i tak, może takich parę rad dla naszych słuchaczy, co robić, żeby nie zostać zmanipulowanym, bo to nie jest przyjemne, jak się człowiek dowie, że został okłamany, zmanipulowany, wyprowadzony w pole, że została podana mu na przykład tylko półprawda. I co my mamy robić, no bo tych mediów jest tyle, jak to wszystko posprawdzać, czy machnąć może ręką i ogólnie powiedzieć, a media kłamią, co też nie można, prawda, bo media spełniają pożyteczną rolę i podają dużo prawdy, jak tę prawdę od plew oddzielić. Posłuchajmy muzyki.
Staram się od lat, by sprawiedliwą miarką móc od wielu świat oddzielić ziarna od plew, od bieli czerni, wśród tylu znaczeń prostych odnaleźć sens. Prawdy też pytają mnie, masz w głowie chyba źle, co ci to da, prawda czy fałsz, jedna pozorów gra. Coś się śni, pytasz czy kpisz, nie wygrasz na tym nic, nie wygrasz nic. Tyle samo praw, ile kłam, rządzi całym światem my. Tyle samo praw, ile kłam.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Manipulacja w mediach. Jak dociec prawdy? Słyszeliśmy, drodzy słuchacze, przed chwilą w piosence, że tyle samo prawd, tyle kłamstw, że nawet diabeł tego nie rozróżni. A cóż dopiero człowiek, czy człowiek może się w tym wszystkim połapać? Co Państwo o tym myślą? Jak bronić się przed manipulacją? Prosimy o wypowiedzi. Czekamy na Państwa telefony. Podam jeszcze raz numery. Telefon do studia 25 644 65 55. SMS 509 056 590. Gadu 308 67 01. Księże Pawle, no jak to jest? To człowiek jest całkowicie bezradny wobec tych mediów. Jesteśmy zdani tylko na takie bombardowanie nas wiadomościami, sensacjami, półprawdami. Siedzimy sobie w fotelu w ciepłych bomboszach, długi zimowy wieczór, chrupiemy ciasteczka, no a ktoś tam programuje mózg i jesteśmy bezradni. Co mamy robić?
Tak, ja myślę, że przede wszystkim dzisiaj to trzeba mieć wielki dystans do tej rzeczywistości telewizyjnej. Mam coraz więcej przyjaciół, którzy odstawiają telewizory, wyłączają telewizory, czy wyrzucają w ogóle telewizory z domu i są bardzo szczęśliwi. Ja powiem, że miałem kilka takich tygodni z racji tego nawału obowiązków różnych adwentowych i bożonarodzeniowych i później kolędowych i miałem duże zaległości telewizyjne. Byłem bardzo szczęśliwym człowiekiem z racji niestety różnych obowiązków i tego, że trzeba coś samemu napisać. Niestety muszę śledzić to, co się dzieje w naszej rzeczywistości. Drodzy Państwo, do tego, co powiedziałem przedtem, chciałbym jeszcze dołożyć taką jedną bardzo ważną rzeczą, która bardzo mocno rzuca się w oczy. Mianowicie to, jak bardzo dziennikarze są często infantylni. Tu używam dość mocnego słowa, ale myślę, że ono ma swoje podstawy. Przez 5 lat pracowałem jako rzecznik prasowy naszej diecezji, więc tych kontaktów z mediami było bardzo dużo. Później też bardzo często dzwonili dziennikarze z różnych pism kolorowych. No, to są takie tematy bardzo chwytliwe, typu ksiądz i kolęda, typu na przykład rozwody kościelne, to w cudzysłowie dużym podaję. I innych wiele takich sytuacji, które po prostu ciągle wracają jak bumerang do naszego obiegu publicznego, medialnego. I bardzo często, kiedy ci młodzi ludzie przychodzili, czy dzwonili, czy pisali maile z pytaniami, był ogromny brak wiedzy. No to chyba dzisiaj, szczególnie kiedy ludzie zaczynają mówić o Kościele, o rzeczywistości jakiejś z dziedziny teologii, no to ten brak wiedzy jest przerażający. Powstają teksty. Dobrze, jeżeli ktoś ma na tyle uczciwości w sobie, że jeszcze tą informację, którą chce podać, zweryfikuje, zadzwoni do księdza, do rzecznika, do kogoś, kto ma jakieś pojęcie o Kościele. No ale dramatyczne jest to, jeżeli tej wiedzy nie ma, jeżeli nie ma woli sprawdzenia tego, powstają takie rzeczy, które po prostu jeżą włos na głowie. I teraz znowu mamy ten sam mechanizm. Ludzie, którzy nie znają tej rzeczywistości od środka, po prostu kupują to, przyjmują to, no i powstają różnego rodzaju stereotypy, różnego rodzaju wspomniane kalki, które właśnie programują nasze umysły, nasz sposób myślenia, postrzegania rzeczywistości. Jest tak, jak jest.
Tak, czyli można powiedzieć infantylizm ze strony dziennikarzy, a może też brak jakiegoś, może brak wykształcenia, można powiedzieć taka amatorszczyzna, brak profesjonalizmu, może tak to się nazywa?
Pewnie też w jakimś stopniu. Myślę, że też w jakimś stopniu. Natomiast, o ile wiemy, w dużych pismach kolorowych powstają teksty na zamówienie, które mają wywrzeć określony skutek, które mają wstrzelić się w określone emocje. Proszę zwrócić uwagę, mówimy oczywiście o w tej chwili media, jeśli chodzi o jakieś czasopisma, gazety, ale internet dzisiaj. Proszę wejść na Onet, proszę wejść na Interię i zobaczyć, jakie teksty dominują. Są takie pewne, może być pewniaki, są teksty, które wiadomo, że spowodują emocje. To oczywiście na szczycie tych tematów to jest zawsze Kościół, ksiądz, pieniądze, komisja majątkowa, kolęda, jakieś skandale, pedofilia i tak dalej. To zawsze się sprzeda i zawsze się kupi. Ja od wielu lat mam dostęp do serwisów informacyjnych, komercyjnych, czy to Polska Agencja Prasowa, czy KAI, i tych informacji jest zawsze kilkaset każdego dnia. I nieraz tak przy odrobinie czasu próbowałem sobie analizować, które informacje z tej rzeki informacji, która płynie każdego dnia, są wybierane. No oczywiście właśnie takie, które są już spolaryzowane pod tym kątem, żeby wzbudzić emocje, żeby zaiskrzyło, żeby powstało kilka tysięcy komentarzy, żeby ludzie wchodzili i dyskutowali. Przy okazji oglądali reklamy.
A czy nie chodzi właśnie, ta reklama, czy tu nie chodzi też o pieniądze, bo o co w tym wszystkim chodzi? Jest takie powiedzenie, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, bo im więcej ludzi będzie się czymś ekscytować, a gdzieś tam pojawi się reklama, no jest nadzieja, że więcej się czegoś tam chyba sprzeda.
Tak, to jest niewątpliwie tutaj ten bodziec, który chyba najważniejszy, który sprawia, że właśnie powstają tego typu teksty, dlatego że dzisiaj mało które medium, mało która gazeta koncentruje się na dobru, to od czego wyszliśmy dzisiaj. Dobro nie jest popularne, dobro jest nudne. I teraz, czy to będzie dziennik, czy tygodnik, jeżeli przeglądamy, czy to będą tabloidy na przykład, jeżeli przeglądamy, no to tam króluje przemoc, tam króluje krew, króluje zło, króluje ludzka podłość, bo to się sprzedaje. To wynika z jakiejś chyba też atawistycznej ludzkiej natury, która jest nastawiona na zło. My lubimy to, co jest złe, to wzbudza dreszczyk emocji. A często pozwala nam w tym wszystkim gdzieś tam powiedzieć z boku, no jasnie, jestem taki zły, skoro są gorsi ode mnie, głupsi ode mnie, i ja w tej normie jakoś tam się mieszczę, więc usprawiedliwiam swoją podłość, bo inni są gorsi. To jest psychologia bardzo głęboka.
No, ale to jest zastanawiające, że człowiek nie dokonuje nad tym refleksji i nieraz można powiedzieć, człowiek należący do elity, wykształcony, a sięga po brukowce. Ja to nazywam dosłownie szmatławce i nie razi to tego człowieka, on się tego nie wstydzi. Ja przyznam, to jest moje doświadczenie jeszcze sprzed kilkunastu lat, 18 lat, o ile pamiętam dobrze, 18 lat. Byłem w Londynie, tam na kursie językowym. Dojeżdżałem metrem, pół godziny miałem jechać metrem do swojej szkoły. I widziałem w tym metrze ludzi, naprawdę elegancko ubranych, wyszykowanych, jechali do pracy, tłumy tych ludzi. Widać było twarze inteligentne, widać było, że są to ludzie będący na jakichś eksponowanych stanowiskach, inteligentni. I w rękach tych wielu ludzi widziałem gazety typu The Sun, The Mirror, czyli typowe te tabloidy, brukowce, które pisały o rzeczach błahych, ile to królowa zjadła na śniadanie, o psach królowej, o czymś tam plotki, o księżne niedajanie i takie różne bzdury. I oni tym się zaczytywali, fascynowali. Ja się dziwiłem, dlaczego tak jest, dlaczego ludzie po to sięgają. Przecież w naszych, w kioskach, ile jest tych kolorowych czasopismach, we wszystkich tych czasopismach jest to samo. Albo u nas są takie plotkarskie jakieś gazety, jakieś fakty i mity, no też ciekawy jest tytuł, nie? Że czyli podawane są fakty i podawane są kłamstwa, mity i nie wiadomo jak to odróżnić. Dlaczego to ludzie czytają? I to inteligentni ludzie. Czy to jest, no, że oni nie potrafią dokonać jakiejś autorefleksji nad tym i zobaczyć, że no mnie chyba to człowiekowi nie przystoi czytanie takiego byle czego, grzebanie się w czymś, co jest tak mało wartościowe.
Myślę, że dzisiaj generalnie chodzimy na łatwiznę. Są prowadzone różne badania, które pokazują, że z tekstu prasowego po tygodniu człowiek pamięta tylko nagłówek, czy jakiś tam ewentualnie jakoś myśl wybitą na pierwszy plan. I my później tymi nagłówkami się gdzieś tam w naszych różnych debatach prywatnych czy publicznych, my się nimi posługujemy. Ja myślę, że dzisiaj bardzo dramatyczne jest to, że bardzo małą grupę ludzi stać jest na posiadanie własnych poglądów. To, czym my się wymieniamy, to są już jakieś informacje, które są często podane w formie już zmanipulowanej, czy w formie przetrawionej, czy ustawionej pod odpowiednią schemat, kalkę. I to jest prostsze. To tak jak, prawda, używając pewnego obrazu, można oczywiście przygotować posiłek i podać jakieś rzeczy nierozdrobnione i można to rozdrobnić, rozbić, zrobić papkę. No papka, prawda, łatwiej wchodzi, bo nie trzeba tego gryźć, można od razu łykać. Chyba to jest ten mechanizm. Jesteśmy coraz bardziej leniwi i coraz bardziej nam się po prostu nie chce szukać, czerpać ze źródeł, szukać tego wszystkiego, co ma znamiona jakiejś czystości, jakiegoś piękna. Coś, co jest nieskalane, czyste, bo to dzisiaj jest po prostu niemodne.
Czyli rada dla ludzi, jeśli ktoś nie chce być zmanipulowanym, niech dokonuje wysiłku sprawdzania wiadomości i docierania do pewnej prawdy.
Ja myślę, że to jest pewna trudność, bo oczywiście no, mając dostęp do internetu, no, załóżmy, że można dotrzeć do źródeł, czy można zamówić książkę w internecie, choćby nawet ta wspomniana książka Benedykta XVI, Wywiad Światłość Świata. Przepiękna książka, ale nałożono na nią pewną kalkę. Kościół pod tytułem kalkę. Kościół nie chce, żeby ludzie byli szczęśliwi. Kościół się ciągle czepia spraw, prawda, ludzkiej seksualności. Kościół jest przeciw. I to jest ta kalka. I teraz ktoś z dziennikarzy po prostu przejrzał książkę, znalazł jakiś momencik i właściwie można powiedzieć ocenił. Daj Boże, jak przejrzał, bo bardzo często bywa tak, że prawda, są pisane recenzje, czy pisane teksty o rzeczach, których piszący nigdy na oczy nie widział, bo gdzieś tam usłyszał jedno, gdzieś tam usłyszał drugą rzecz i napisał, stworzył artykuł, stworzył swoje dzieło, które rości sobie prawo do oceniania książki, czy jakiejś innej rzeczywistości. Tego wcale jest niemało. Przykładów tutaj w Polsce było, ci na przykład, którzy oceniali książkę o Lechu Wałęsie swego czasu. Większość z nich okazało się tej książki w rękach nie miało. Natomiast mieli usta, kiedyś na jednej z debat takich telewizyjnych prowadzący zapytał, który z panów, którzy przedtem wygłaszali bardzo, bardzo takie rozwinięte opinie na temat tej książki, książkę przeczytał. Okazało się, że tylko jeden przeczytał. Reszta jej nigdy nie miała w rękach, ale oni oczywiście mówili. To jest, proszę państwa, nieuczciwe. Nieuczciwe i to niestety stało się dzisiaj jakąś niedobrą normą, że to nikogo nie razi, a powinno razić.
To podobnie było, jak zachwalano nam Konstytucję Europejską i okazało się, że czołowi nasi politycy jej kompletnie nie czytali, a kazali nam tę Konstytucję po prostu bezkrytycznie przyjąć. Ja przyznam tego w rękach nie miałem, bo to podobno jest jakaś straszna cegła nie do strawienia. No i zawsze też mówiłem wobec ludzi, jak, czy młodzieży na katechezie ktoś pytał, no bo oni mnie pytali, ksiądz jest za czy przeciw. Ja mówię, no jak ja mogę być za czy przeciw, jak ja tego w ogóle nie czytałem, w ogóle to do mnie nie dotarło. Jak naród ma się wypowiadać, jak naród tego nie zna i my możemy lekkomyślnie wejść w paszczę lwa, zatracić własną tożsamość, wolność, niezawisłość, bo jesteśmy zmanipulowani, bo ktoś nam powiedział, że tak trzeba. Panie Dariuszu, jakie są możliwości prawnej obrony przed takimi manipulacjami? Czy mamy się bać dziennikarza? Ludzie boją się dzisiaj dziennikarzy. Jak telewizja przyjedzie do parafii, czy do jakiejś wioski, no jest panika. Ludzie boją się powiedzieć prawdy, czy tego, co myślą, bo boją się, że zostaną zmanipulowani, że ktoś przekręci ich wypowiedź. I ja też się z tym spotkałem osobiście, bo gdy przyjechała telewizja na teren parafii, no ludzie pochowali się po kątach. Ci, którzy byli zdeterminowani, tam chcieli się wypowiedzieć, to się wypowiedzieli, natomiast inni naprawdę się bali. A potem ja mówię do nich nawet w ten sposób, słuchajcie, a czy nie będzie takiego komentarza, że powiedzą, no proszę, ludzie tak boją się proboszcza, są zastraszeni, że nie chcieli się do telewizji wypowiedzieć. To może być miecz obosieczny. Czy my możemy, jeżeli dziennikarz napisze kłamstwo, komuś zaszkodzi, czy można jakoś dociec tej prawdy i to, no, żeby stała się sprawiedliwość, żeby to wyprostować i żeby ten dziennikarz i dana gazeta naprawiły wyrządzoną krzywdę. Jakie są możliwości?
Proszę państwa, tak jak dziennikarz, trzeba by zacząć od tego, tak jak dziennikarz, on jest zobowiązany do dochodzenia prawdy o danej społeczności, o danych prawach rządzących, o ludziach, o tym, co pisze, tak my mamy prawo, jako ludzie, do wypowiadania się na nasz temat z godnością, z szacunkiem, do, krótko mówiąc, do zachowania swojej czci, do zachowania swoich dóbr osobistych. Takie działania, jak ksiądz opisał, one naruszają dobra nasze osobiste. Prawda? Ludzie nie dlatego uciekają, że coś, prawda, ukradli, coś złego zrobili, tylko boją się, jak ich przedstawią, bo wyrwał ich wypowiedź z kontekstu i tak dalej, a to stanowi naruszenie naszych dóbr osobistych, naszego wizerunku, naszej czci, tego, jak się przedstawiamy innym. Musimy pamiętać, że przestępstwem prasowym w świetle doktryny jest każde przestępstwo popełnione przy użyciu słowa, w szczególności za pośrednictwem publikacji godzących w treść, w cześć osoby, prestiż instytucji, porządek i, proszę Państwa, co ważne, prawdę, porządek moralny, wolność słowa. Czyli ucieczka przed mikrofonem, no trudno to powiedzieć, że to mamy do czynienia z wolnością słowa, czy jeżeli ewidentne kłamstwa się mówi, prawda, że to ma związek z porządkiem moralnym, czy z prawdą. W tym momencie, jeżeli chodzi o, przysługuje nam zgodnie z prawem ochrona. Reguluje tą dziedzinę także kodeks, szczegółowo ujęta w kodeksie cywilnym, w kodeksie karnym, zależnie od wagi popełnianych tych przestępstw. Musimy pamiętać, że w sytuacji procesowej to osoba, która nas oczernia, która pisze kłamliwe rzeczy na nasz temat, jest w sytuacji procesowo gorszej, bo jest to wyjątek, jeżeli chodzi o prawo procesowe. Tutaj ta osoba nie korzysta, osoba pozwana czy oskarżony o to, że nas oskarżał, że nas pomawiał, że nas zniesławiał, że jakieś oszczerstwa na temat opowiadał, nie korzysta z zasady domniemania niewinności. To on ma wykazać dowód prawdy, że on mówił prawdę. Czyli jeżeli nazwał mnie złodziejem, to on musi okazać, że ja coś ukradłem. Jeżeli tego nie zrobi, to on przegrywa proces. Także, no ale proszę Państwa, tak naprawdę to tyle mamy praw, ile ich wywalczymy, ile po prostu dojdziemy swojego. No niestety żyjemy w takiej sytuacji, w takim porządku. Obowiązuje u nas ciągle zasada kontradyktoryjności, prawda, aktywności strony. I jeżeli tego nie ma, no to są takie sceny, jak ksiądz opowiada, przyjeżdża telewizja, wszyscy uciekają, bo nikt nie chce potem tam siebie widzieć, prawda, jako półgłówka w telewizji, czy jakiegoś wyrwanego z kontekstu człowieka, który nie wie, o czym mówi.
Proszę Państwa, posłuchamy znowu muzyki, chwila oddechu, a potem może przejdziemy do konkretnego już właśnie, konkretnej wypowiedzi. Ja poproszę o, przytoczę fragmenty takiego no, pseudoartykułu, powiem, czy notatki może prasowej na temat naszej, mojej parafii, gdzie pracuję i mojej osoby jako proboszcza. Przytoczę fragmenty pisma, które parafianie skierowali do gazety i właśnie tutaj byśmy może wspólnie na tym przykładzie wykazali tę manipulację, która tutaj powstała. No ja też chcę się pochwalić moją parafią wspaniałą, bo parafianie zebrali mnóstwo podpisów w obronie prawdy, bo zarzucono mi coś, no, czego ja nie powiedziałem, a powołano się na moją wypowiedź publiczną z ogłoszenia. Także ja jestem w komfortowej sytuacji, bo wszyscy parafianie słyszeli, co ja powiedziałem. I łatwo jest to wykazać, co powiedziałem, czego nie powiedziałem. I to jest dla mnie sytuacja super, super korzystna. Ale to pokazuje też, jak, no, jakie są mechanizmy manipulacji. Nie chodzi o to, żeby się tu na kimś mścić, czy komuś dokopać, dowalić, ale na pewnym konkretnym przykładzie pokazać te mechanizmy manipulacji prawdą, o których tutaj już mówiliśmy. Także po chwili muzyki, proszę Państwa, proszę pozostać przy radioodbiornikach. Na pewno będzie to ciekawe.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Metody manipulacji w mediach. Jak dociekać prawdy? Czy mamy czuć się bezradnie wobec mediów, jeżeli o nas napiszą, czy mamy jakieś prawa? Proszę Państwa, otóż w słowie Podlasia, to jest chyba nawet numer jeden, noworoczny. Pierwsze pismo, które się ukazało w nowym roku, pierwszy numer. No, napisano sensacyjny artykuł, autor pan Ryszard Fedyk. I tu w dziale kontrowersje. Czy to próba opodatkowania zysków z tradycyjnego zwyczaju bożonarodzeniowego? Kolędnicy mają wspierać misję. I przytoczę tutaj fragmenty. Czytając ogłoszenia parafialne w kaplicy w Worońcu, proboszcz nakazał kolędnikom odprowadzać dla kościoła 50% zarobionych pieniędzy. To skandal, twierdzi 43-letnia Daria W. z Worońca. Ksiądz Stanisław Choćko wszystkiemu zdecydowanie zaprzecza. Zapewnia, że wpłaty są dobrowolne, a pieniądze będą przeznaczone dla biednych dzieci w ośrodkach misyjnych. Kolędowanie jest przede wszystkim tradycją, którą trzeba pielęgnować, bo w wielu miejscach już zanika, mówi Daria W. Moi synowie przez wiele tygodni przygotowywali się do kolędy. Kupili stroje, rogi, materiały na widły, kosę i gwiazdę. Wydali na to prawie 500 zł ze swoich oszczędności. Do późna w nocy chodzili, przedzierając się przez śnieżne zaspy. Nikt ich nie woził od domu do domu. Wrócili cali i mokrzy. A teraz ksiądz każe, by połowę z tego, co zarobili, oddali jemu. Przecież wtedy nawet im się nie zwrócą poniesione koszty. Dziennikarz tenże zadzwonił do mnie z prośbą o komentarz. Ja temu wszystkiemu zaprzeczyłem, bo są tutaj ewidentne kłamstwa. Ale wtedy zobaczyłem od razu, że nie chodzi mu o dociekanie prawdy, że w tym, co do mnie mówił, zadając mi kolejne pytanie, była już właśnie ta kalka. On sobie założył z góry. Tak, takie miałem wrażenie przez tym telefonie, że on już założył z góry, że jestem pazerny na pieniądze dzieci. No i haracz na dzieci nałożyłem, tak jak mafia jakaś, 50% do mojej kieszeni. No, bo zaczął mi zadawać tego typu pytania. A czy ksiądz z kolędy to też na misję wpłaca, bo ja twierdziłem, że to na misję mają iść te ofiary i nie 50%, ale dobrowolne, bo jest to idea kolędników misyjnych, zresztą idea ogólnopolska. No i a najbardziej zbulwersował mnie pytaniem, czy ja moje pieniądze osobiste też na misję przeznaczam. No to ja wtedy przyznam, we mnie się zagotowało, i tam porządnie mu tam nawtykałem, temu dziennikarzowi, powiedziałem, co myślę o tej gazecie, no z tym, że nie używam epitetów, ani żadnych wulgaryzmów, tylko, że tak powiem, były to słowa merytoryczne. No i reperkusja były tego typu, były wspaniałe w parafii, odzew był wielki, bo jak ludzie potem przeczytali artykuł w gazecie, to z kolei parafia się cała zbulwersowała. No i za chwilę powiem, co było dalej, bo tutaj mamy teraz telefon. Halo?
Halo?
Tak?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa Dawidziuk z Solidarności z Wieje Podlaskiej.
O, bardzo miło.
No właśnie, witam księdza i chciałam powiedzieć wszystkim ludziom, którzy słuchają, że no jestem wzruszona, bo mamy tak wspaniałego księdza kapelana, którym jest ksiądz Stanisław Choćko. Był z nami właśnie wszędzie, żeby zobaczyć, nie czytać. Nie słuchać, zobaczyć na żywo, jak wygląda i jak jest traktowana Solidarność, jak wygląda ta strona prawdziwa. Prawdziwe podejście Solidarności do ludzi, a nie tak jak jest w mediach właśnie pokazywane, że Solidarność to są ludzie. To właśnie takim potocznym słowem powiem, że to są oszołomy, którzy robią zadymę. Nie walczą o ludzi, tylko o to, żeby zaistnieć samemu, którzy są gdzieś tam wyżej. U nas jest inaczej. Mamy wspaniałego księdza kapelana i my chcemy walczyć o prawdę. I o drugiego człowieka. I naprawdę, wszyscy mówimy i dziękujemy Bogu, że mamy tak wspaniałego księdza kapelana. Jesteśmy z księdzem. I naprawdę ten artykuł jest dla nas tak samo takim bólem jak dla księdza. Więc jeszcze raz, jesteśmy razem.
Dziękuję
jesteśmy
bardzo.
Jesteśmy solidarni.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten telefon. To piękna niespodzianka. No rzeczywiście, bo jestem kapelanem Solidarności i tam też Solidarność no, ma tam jakiś protest wyrazić. No ale tutaj jest taka sprawa, że to ludzie z Białej Podlaski, z okolic, no nie słyszeli tej mojej wypowiedzi w kościele. Natomiast parafianie słyszeli to, co ja ogłaszałem. I proszę Państwa, to tym się chcę pochwalić, bo to, że ktoś coś tam napisał tutaj, takie różne bzdury, głupoty i nieprawdę, to mnie to aż bardzo tak nie, może nie dotknęło, pewnie wzbudziło troszeczkę stresu i emocji, ale wyzwoliło tyle dobra, pięknego, wspaniałego w parafii, że ja nawet cieszę się, że zostało to napisane, bo naprawdę warto było to wszystko przeżyć, żeby później przeczytać takie słowa, które zostaną już jutro dostarczone do redakcji Słowa Podlasia. I tutaj Państwu też przytoczę fragment. W aktualnym wydaniu Słowa Podlasia został zamieszczony artykuł napisany przez pana Ryszarda Fedyka, w którym atakując księdza Stanisława Choćko, proboszcza naszej parafii, absurdalnie zarzuca to, że ksiądz nakazuje kolędnikom odprowadzać do kościoła 50% zarobionych pieniędzy. Dziennikarz staje w obronie rzekomo wykorzystanych kolędników, oskarżając bez żadnych dowodów o nakładanie na nich podatków z zebranej kolędy, sugerując się wywiadem z szukającą sensacji mieszkanką Worońca. Słyszeliśmy ogłoszenia przed świętami, gdy ksiądz zaproponował, aby kolędnice dobrowolnie przekazali jakąś symboliczną część z tego, co uzbierają podczas kolędowania dla biednych dzieci przebywających w ośrodkach misyjnych, podkreślając, że nie ma żadnego przymusu, co wynikało z nauki księży biskupów, a nie z wymysłu naszego proboszcza. Po zapoznaniu się z plakatem umieszczonym w gablocie parafialnej dowiedzieliśmy się, że jest to akcja ogólnopolska, zainicjowana w 1993 roku przez papieskie dzieła misyjne. Coraz częściej dzieci kolędują bezinteresownie, przekazując uzbierane datki dla biednych dzieci z innych krajów. I tak dalej. I tutaj, proszę Państwa, tak, ludzie nawet piszą, że przez to pan Fedyk oczernia także dzieci, ponieważ one nie chcą zarabiać chodząc od domu do domu, a my ich nie wysyłamy na, w cudzysłowie, uczciwy zarobek. Sami ciężko pracujemy na utrzymanie naszych domów. Niech nie poniżenie przekonuje innych, że są materialistami, bo tradycja i pomoc biednym dzieciom z Ugandy, bo w tym roku jest na Ugandę, stanowią największą zapłatę. Głównym celem jest zanieść radość Bożego Narodzenia do wszystkich rodzin parafii, a cel kolędowania misyjnego związany jest także z podmiotem akcji. Są nimi dzieci kolędnicy, które stają się ewangelizatorami, ale przez swoje zaangażowanie ewangelizują wzajemnie również samych siebie. Jesteśmy wdzięczni proboszczowi, że zapoznał nas z inicjatywą kolędowania misyjnego, a nasze dzieci mogły pomóc biednym rówieśnikom. Dziękujemy za to, że dba o umocnianie rozwijającej się wiary w młodych sercach, ucząc ich dobroci i współczucia na ludzką krzywdę. I właśnie, drodzy słuchacze, to jest piękne, że pod tym listem, on jest jeszcze dużo dłuższy, podpisało się ponad 700 osób z parafii, gdzie jestem proboszczem. I to jest dla mnie, przyznam, wzruszające, bo ja nieraz wiem, między innymi także z mediów i naocznie z relacji księży, że parafianie nieraz chowają głowę w piasek, jak ksiądz gdzieś zostanie o coś niesłusznie oskarżony, boją się wypowiadać. Natomiast tu w mojej parafii parafianie stanęli solidarnie przy prawdzie i dali świadectwo, podpisując się pod tym odzewem, podpisując się tak naprawdę tłumnie. I on zostanie, no zobaczymy, jaka będzie reakcja gazety, czy staną na wysokości zadania, żeby sprostować te pomówienia. I chciałbym tak spytać, no z czego to może wynikać, że ktoś powołuje się na moją wypowiedź publiczną, zarzucając mi coś, czego ja nie powiedziałem, i przecież wiadomo jest, że prawda wyjdzie na jaw. bo gdybym ja coś powiedział prywatnie komuś, to trudno byłoby to wykazać. Natomiast była to wypowiedź publiczna. No a ktoś jednak podaje kłamstwo. Czy to jakaś niewiedza, czy to jakiś, nie wiem, brak profesjonalizmu, czy jakieś zacietrzewienie? Co tutaj o tym myślicie? Bo przyznam, ja naprawdę nie mogę tego rozszyfrować. No ta osoba, ta rzekoma Daria W., no występuje pod pseudonimem. I no nie mogę z tą osobą porozmawiać oficjalnie, że tak powiem, z czego to wynikało. Ale też nieraz mam takie myśli, że może ten pan pseudodziennikarz, może to wyssał z palca. W ogóle może nie ma takiej osoby. I bo on, no, powołując się na tajemnicę dziennikarską, nie powie, kto to jest. Ja zresztą tego od niego nie wymagam. Ale czy jest taka możliwość, żeby on, zakładając pewną tą kalkę, że chce dokopać księdzu, że to zmyślił?
Jest pewna zasada, taki dobry ton, taki bon ton dziennikarski, który polega na tym, że jeżeli podaje się w tekście osobę z imienia i nazwiska, to podaje się wszystkie osoby z imienia i nazwiska. Jeżeli podaje się pod pseudonimem, to się podaje pseudonimy wszystkich, nie ruszając nazwiska. Więc tu to jest pierwsza rzecz, która świadczy o jakiejś niefrasobliwości i nierzetelności tego pana, który w taki sposób właśnie tutaj, w taki sposób tutaj ten tekst napisał. No i skąd to się pojawiło? No ja myślę, że to już dzisiaj odpowiedź padła w naszej rozmowie. To jest pewna kalka. To jest pewna kalka, na które zostały nałożone szczątki jakiejś informacji. Ktoś coś nie usłyszał, ktoś czegoś nie dowiedział, ktoś postawił sobie pewien cel, no i to wszystko razem przemielono, zmiksowano, no i powstała taka, a nie inna informacja. Nie tylko zresztą w tej gazecie, jest wiele mediów różnych takich, które no, roszczą sobie prawo do bycia bardzo lokalnymi mediami, w naszym regionie także, natomiast one bardzo niebezpiecznie zbliżają się w stronę tabloidów i są tak zaczepione między tabloidem, a między jakimś poważnym lokalnym tygodnikiem czy miesięcznikiem i to wychodzi taki miszmasz, nie wiadomo co. Tak myślę, że tak też należy interpretować.
Że ta gazeta zmierza w taką stronę, prawda? No, czy to nie doprowadzi do upadku tej gazety? Ludzie się przekonają, że tu są jakieś kłamstwa, a druga sprawa, nawet jeśli prawda, to nie wiadomo, czy to prawda, no to może pewnie przestaną kupować tę gazetę, a może nie, moja, że jednak ta dążność do sensacji przezwycięży i będzie niektórym czytelnikom przynajmniej wszystko jedno, czy to jest prawda, czy nie, no ale grom, że komuś dokopali.
No, wbrew pozorom jest to bardzo, bardzo dobry sposób. Były kampanie w Polsce różnego rodzaju, które polegały na tym, że internauci na przykład dogadywali się na różnych forach i taka była między innymi kampania Virginity, przed dwoma laty bodajże, je dobrze pamiętam, która ośmieszała dziewictwo, lansując, reklamując jakieś tam, prawda, ubrania. Więc internauci dogadali się, że będą bojkotować towary tej firmy i bardzo szybko firma z kampanii reklamowej się wycofała. Więc jest to sposób bardzo skuteczny. Włosi na przykład swego czasu bojkotowali jakieś programy telewizyjne, które były na siłę wciskane ich dzieciom, nie oglądając telewizji, więc spadły zyski z reklam i bardzo szybko nadawca wycofał się, ponieważ właśnie uderzenie po kieszeni jest takim chyba najskuteczniejszym póki co sposobem na to, by pewien profil pisma zrewidować.
No to byłoby naprawdę dobre, jeżeli tak by sobie ludzie postanowili, że słowa Podlasia nie kupujemy na znak protestu, prawda? No, ponad 700 osób się podpisało, więc te osoby mogą to sobie postanowić, ile mniej gazet pójdzie. No, gazeta, redaktorzy tej gazety naprawdę się wtedy powinni zastanowić nad tym, co piszą. Panie Dariuszu, a pan jako prawnik, jak pan patrzy na to, czy jaka tu pana zdaniem powinna być procedura? Czy to machnąć na to ręką i pośmiać się z tej gazety, że piszą takie głupoty, czy jednak no, próbować tutaj, że tak powiem, nawrócić tą gazetę? No bo zadaniem naszym wszystkim jest może nie tyle, no niech sobie gazeta będzie, no nie, ale pomóc tym ludziom się rozwinąć, no bo jeżeli oni się cofnęli w rozwoju w tej gazecie i dążą tylko do jakiejś sensacji, posługując się kłamstwem, jak pomóc tym ludziom, jakie pan jako prawnik podjąłby tutaj kroki?
Proszę księdza, patrzę na tę sytuację. No właśnie jako prawnik patrzę przez ustawę, prawda, prawo prasowe. Ma tutaj zastosowanie wprost artykuł 10, ustęp 1 prawa prasowego, który w sytuacji, kiedy pomimo, załóżmy, że była zachowana należyta staranność przez pana piszącego artykuł, załóżmy, prawda, że nie zrobił tego złośliwie. W sytuacji, kiedy powstaje coś takiego, że materiał prasowy zawierał zarzuty nieprawdziwe, artykuł 10, ustęp 1 prawa prasowego odsyła wtedy do etyki zawodowej i zasad współżycia, który nie pozwala na zignorowanie skutków takiego ustalenia. W tej sytuacji zgodnie z kodeksem etyki dziennikarskiej dziennikarz piszący artykuł, który jest nieprawdziwy, prawda, podane informacje są nieprawdziwe, zgodnie ze swoim, prawda, sztuką, no, jak będąc profesjonalnym dziennikarzem, zobowiązany jest do sprostowania z własnej inicjatywy takiej informacji, kiedy ona jest fałszywa, nieścisła, ma jakieś błędy, pomyłki, które wymagają najszybszego sprostowania przez autora. Myślę, że mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją i tutaj ta sytuacja wymaga jak najszybszego sprostowania przez autora jego prawda,
ale
czy to błędów. Czy
ten dziennikarz nie może bronić się w ten sposób, że powie, że ja zostałem wprowadzony w błąd?
Dlatego
bo
mówię.
Bo ktoś do mnie zadzwonił, nie. Ktoś się na księdza poskarżył, tak? I ja nie. Zacytowałem, no jako dziennikarz chciałem pomóc tej osobie, osoba załóżmy była zbulwersowana, no i chciałem pomóc i teraz no ta osoba mnie okłamała. No i to trudno, to nie mój problem.
Dlatego właśnie ten artykuł, dlatego tak się upieram przy tym artykule, bo on ma właśnie zastosowanie w sytuacji, kiedy dziennikarz pomimo swojej staranności, prawda, on chociaż no, nie wiem, nie mi tu oceniać, czy on to, bo, prawda, czy on zachował tą staranność, czy nie. No zakładam, że załóżmy.
No ja podejrzewam, że gdyby zachował staranność, to on by to zweryfikował.
Ale nawet gdyby zachował, to w tej sytuacji powinien dokonać autosprostowania, nie czekając na wezwanie, prawda, przedprocesowe, na wezwanie, prawda, do sądu, czy tak dalej. On no jako profesjonalista w tej chwili powinien powiedzieć, zostałem, prawda, błędnie poinformowany, to nie jest jedyny, to, prawda, mam dużo pracy, dużo rzeczy robię, no,
ale teraz
wyszło tak. Przepraszam, nie chciałem narazić tutaj dobrego imienia księdza. Zostałem wprowadzony przez osobę będącą, załóżmy, w konflikcie z księdzem.
Tak, ale teraz kogo teraz, jeżeli załóżmy, że chcę podać tutaj kogoś do sądu o oczernienie mnie i podanie nieprawdy o naruszenie mego dobrego imienia, to się nazywa naruszenie dóbr osobistych, no to kogo? Panią, tą rzekomą Darię W., jak ja jej nie znam i z imienia nazwiska, jak ja mogę podać kogoś do sądu, jeśli nie wiem, kto to jest? Dziennikarza podam do sądu, to on powie, to ta pani powiedziała kłamstwo, a ja jej nazwiska nie ujawnię, bo to jest tajemnica. No to jak tutaj dociec prawdy? Jak kogo podać tutaj do sądu? Kogo pociągnąć do odpowiedzialności? Kto odpowiada za to? Bo pani nazwiska nie znam, a redaktor powie, że to nie jest jego wypowiedź, tylko on cytuje wypowiedź tej pani. Na kim spoczywa odpowiedzialność?
Odpowiedzialność prawda, spoczywa na czasopiśmie jak najbardziej. W trakcie postępowania sądowego może być, no, sąd będzie ustalał już, prawda, już trudno się wypowiadać za sąd, co sąd zrobi, ale w każdym bądź razie ma do tego narzędzia takie, żeby dojść, kto, czy była tutaj zła wola, czy to był tylko, prawda, błąd w sztuce, tylko...
Tak, czy może ta pani Daria W. to ktoś wyssany z palca, prawda, nieistniejący.
Tak, tak. I dlatego jesteśmy teraz na etapie postępowania przedsądowego i takiego polubownego. Najwłaściwsze w obecnej sytuacji, tak jak mi się kojarzy, to jest dokonanie przez autora autosprostowania, przeproszenia ewentualnie, jeżeli nie, to ksiądz jak najbardziej ma prawo, jako no, zgodnie z zasadą jakiejś, prawda, uczciwości, sprawiedliwości, jako osoba, które zostały dobra naruszone, sprawująca funkcję do tego wymagające zaufania publicznego, w sytuacji, kiedy się przypina księdzu, że ksiądz pobiera haracze, czy zmusza, prawda, do dzieci, do płacenia im 50% z dochodów, które osiągają w wyniku kolędy, no to są informacje, które podważają jakby zaufanie, prawda, do księdza, Jest to artykuł kodeksu karnego. No, tutaj ja liczę jeszcze, liczę jednak na rozsądek tego dziennikarza, że myślę, że dokona tego autosprostowania. Zresztą ma wprost to napisane w kodeksie dziennikarskim.
Tak, też na to liczymy. Zobaczymy, jak to będzie. I tak, ale ja myślę, że to jest też taki przykład i dla innych, nie, że takie rzeczy mogą się zdarzać w życiu. Halo, ale mamy telefon. Halo.
Halo. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę księdza, ja dzwonię z Dolnego Śląska. Słucham wasze radio.
Tak, no bardzo miło. Przez internet chyba.
Tak, przez internet. To jest bardzo miłe radio, dużo mówicie szczerej prawdy. A tym bardziej, proszę księdza, znamy cię już od 3 lat. Nasi rodzicy poznałem księdza w 2007 roku i z księdzem rozmawiałem i dużo ksiądz mi dał do myślenia. Po prostu ksiądz dla mnie jest ogromnym przyjacielem. Ja dzwonię z Góry Śląskiej, moje nazwisko Stachowicz, może ksiądz sobie...
A bardzo miło. No dawne to czasy, to ja pamiętam waszego proboszcza, ksiądz Jerzy Żytowiecki, tak? Mój przyjaciel z KSM-u i z harcerstwa, proszę go pozdrowić serdecznie ode mnie. Natomiast takie prowadziłem kiedyś szkolenie na Śnieżnicy KSM-owskie i tam właśnie byli ludzie z waszej miejscowości, z Góry Śląskiej. Tak, pamiętam, ja już twarzy dobrze nie pamiętam, nazwisk, ale pamiętam, ogólnie pamiętam was bardzo dobrze. A dziękuję też przy okazji za wszystkie kartki i pozdrowienia, które do mnie dochodzą.
No właśnie, zawsze odzywamy się, próbujemy tam w ogóle przyjechać do księdza. No ale coś takiego, co ja teraz usłyszałem, to tak mnie zabolało, bo to jest naprawdę krzywda.
Tak, ale właśnie proszę mi powiedzieć, że tam u was właśnie na Śląsku jest znana ta idea kolędników misyjnych. Czy dzieci tam chodzą i kolędują młodzież, czy jakieś ofiarki przy tej okazji wpłacają na misję? Bo wiem, że to na południu Polski jest to bardziej rozwinięte. Może bardziej tutaj diecezja przemyska, tarnowska. Nie wiem, jak tam u was na Dolnym Śląsku.
Na Dolnym Śląsku to jest tak, jak ludzie chcą, to dają, jak nie chcą, to nie dają, a tym bardziej są bardziej lubią pomagać, bardzo lubią pomagać, a tym bardziej Caritas dużo dobrego robi. No ale tutaj się rozchodzi o księdza, że ksiądz jest niesłusznie w ogóle tak potępiony, nie wiem przez kogo tam...
Ale wie pan, to ja nie robię z tego problemu, bo po prostu o tym problemie mówimy tylko dlatego, jako ilustracja, bo to jest konkretny przykład, żeby nie być gołosłownym, a cała nasza audycja jest poświęcona ogólnie mediom, manipulacjom, kłamstwom, no i problemowi, jak się przed tym bronić. Ale nadarzyła się okazja, ktoś coś tutaj napisał, to ilustrujemy to konkretnym przykładem. Także ja przyznam... To wywołało tyle dobra, tak jak powiedziałem, te podpisy i takie zjednoczenie parafii, żebym życzył każdemu księdzu, żeby był w takiej sytuacji, że tak ludzie murem przy nim staną. To jest coś wspaniałego.
Proszę księdza, ja mam swoją tezę i wiem, że ksiądz jest mądrym człowiekiem, a ludzie, jak to mówią, się dzielą na mądrych, no i głupich. A jak ktoś jest głupi, to niech będzie głupi. Zostawić go sobie samemu. Jak lubi w tej głupocie żyć i tej utopii, niech żyje. Ksiądz tak jest mądrym człowiekiem, a tym bardziej ksiądz mi bardzo dużo w życiu pomógł. Miałem też problemy, jakoś stanąłem na nogi. No i wierzę, że krzywdy to uczynią. Ale ta krzywda potrafi się odwrócić do tej osoby, która lubi kogoś krzywdzić. Także proszę księdza, dużo wiary, nie ma się co przejmować.
Nie, absolutnie. Dziękuję za ten telefon. Dziękuję.
Jesteśmy z księdzem, naprawdę.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. No dziękuję, to bardzo miłe. No nie życzymy żadnego zła panu redaktorowi ani gazecie, żeby się tam coś odwracało przeciwko nim, przeciwnie. Życzymy im samego dobra i życia w prawdzie, bo jak pan Jezus powiedział, prawda wyzwala, a kłamstwo zniewala.
Ja rozumiem przesłanie, które pan chciał przekazać, ale proszę pana, to doprowadza do takiej sytuacji, zostawienie sobie, prawda, tak, nie patrząc na to, prawda, że tam ktoś o nas napisał i tak dalej. Ja już nie mówię nawet konkretnie o tej sytuacji księdza, w jakiej on się znalazł. To doprowadza do takiej sytuacji, że przyjeżdża telewizja, tak jak i się dzieje, tak jak ksiądz powiedział, wszyscy uciekają, zamykają się, tak jakby najazd był po prostu. No i tutaj do tyle tego prawa mamy, ile jego wyegzekwujemy, ile go dojdziemy. W żaden sposób tutaj w jakiś sposób nie nie namawiam do jakichś, prawda, tam no, ciekłego jakiegoś tam buntu czy czegoś takiego, prawda, ale chodzi o to, że no, mieszkamy u siebie w kraju, mamy prawo się
nie
cieszyć.
Nie bójmy się.
Godnością, jakąś wolnością, a nie po prostu bać się odezwać na jakiś temat, no bo do czego to prowadzi? I tak. Tutaj no, to akurat trafiło na taką osobę jak ksiądz. No, ci, którzy znają księdza, wiedzą, jaką jest osobą. Ale ile osób mniej, że tak powiem, światłych, mniej zaradnych i tak dalej, no to po prostu pada ofiarą i polega gdzieś tam i nikt nawet o tym nie wie i przeżywają swoje cierpienia. I tutaj tak jak te zasady dziennikarskie nakazujące staranność zbierania, wykorzystywania, weryfikowanie ich treści, jakieś dodatkowe źródła, zachowanie maksymalnego obiektywizmu, to widzimy jak to wygląda, no, ucieczka ludzi po prostu przed...
Tak, dziękujemy bardzo, bo program zbliża się do końca, godzina 23 za pasem. Dziękuję księdzu Pawłowi, panu Dariuszowi, księdzu Krzysztofowi, który się wypowiedział, panu z Góry Śląskiej, jeszcze raz pozdrawiamy i wszystkim słuchaczom za wytrwanie. No i chyba trzeba zakończyć tymi słowami, które papież Jan Paweł II do nas powiedział, a to było przesłanie na czasy komuny, zniewolenia, a te słowa i okazuje się dzisiaj w czasach demokracji są aktualne. Po prostu nie lękajcie się. Dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.